Trybuna.
Dzień dobry Państwu. Za konsoletą Mariusz Siuda, przy mikrofonie Piotr Tomczyk. Witamy Państwa bardzo serdecznie w programie Wolna Trybuna. W Wolnej Trybunie każdy z Państwa ma możliwość swobodnego wyrażania opinii na dowolny wybrany przez Państwa temat. W programie nie ma żadnej cenzury, obowiązują normy kultury. Telefon do naszego studia 618-654-654. Temat, który proponuję, oczywiście Państwo nie muszą się z nim zgodzić, to szczera wypowiedź na pytanie, odpowiedź na następujące pytanie. Jak oceniamy rząd premiera Mateusza Morawieckiego i czego od niego oczekujemy? Wczoraj wysłuchaliśmy exposé premiera i czego oczekuje pan premier od nas? No, posłuchajmy krótkiej wypowiedzi. Przede wszystkim oczekuje współpracy.
Dlatego i my otwieramy się na współpracę. Dlatego w wielu sprawach z zakresu służby zdrowia doradza nam profesor Marian Zembala. Dlatego pełnomocnikiem rządu do spraw reformy w psychiatrii jest dziś Marek Balicki. W końcu to nie jest parlament 5 komitetów wyborczych. To nie jest parlament 560 parlamentarzystów, ale parlament nas wszystkich, całego narodu.
Parlament nas wszystkich, a czego my wszyscy oczekujemy od pana premiera? Posłuchajmy pierwszego głosu. Wolna Trybuna, słucham.
Dzień dobry, Stanisław, kłaniam się.
Dzień dobry, panie Stanisławie.
Ja muszę powiedzieć, że ja tego rządu oczekuję to, co pan premier powiedział, że staniemy się jednym z lepszych krajów Unii Europejskiej, gdzie życie będzie znośne, dostatnie i nie musimy się niczego wstydzić. To jest pierwszy rząd, jaki ja znam, a mam już tych latek troszeczkę, który ma to w swoim programie. Dorównanie poziomem życia Unii Europejskiej, starej Unii Europejskiej. Żaden rząd, żaden polityk wcześniejszego rządu nawet nie napomknął o tym, że dążymy do takiego celu. Wręcz przeciwnie, mieliśmy być tanią siłą roboczą, montażownią i rynkiem zbytu dla krajów europejskich. Także jeśli w tym kierunku idziemy, jeśli dojdziemy do tego celu, to ja mogę tylko przyklasnąć temu rządowi i powiedzieć brawo, tak być powinno. Czy dojdziemy do tego, to jest osobna sprawa. Ale drugi temat, który chciałem poruszyć, to są emerytury i renty, które cały czas w naszym telewizorze, w mediach pokutują no, na okrągło praktycznie o reformach, reformach, reformach. Wszystko by się zgadzało, oprócz tego, że nikt nie mówi, jak ten system emerytalny, ten ZUS jest rozkładany. Przecież każda jedna grupa zawodowa, która protestuje w jakiejś tam sprawie, w momencie protestu idzie na zwolnienia lekarskie. I to nieważne, czy to jest policja, czy to jest, nie wiem, pielęgniarki, czy nauczyciele. Mało tego, sędzia czy prokurator nie może być postawiony w stan oskarżenia chyba w aferze Amber Gold od roku, bo jest na zwolnieniu lekarskim.
Nie wiem, czy pan zauważył, przepraszam bardzo, tam nawet we wczorajszej debacie był to jeden z głównych tematów. Nawet były takie sugestie, że jest to problem, który może rozsadzić rząd. Nie wiem, czy zwrócił pan uwagę, chodziło o tą tak zwaną 30-krotność składek ZUS.
A nie, to jest osobny temat. To nie, to tak, o tym mówili oczywiście bardzo długo, szeroko, ale ja mówię o wyłudzaniu pieniędzy z ZUS-u. O wyłudzaniu pieniędzy niesłusznie należnych, zalewy zwolnienia lekarskie. I to idą prawnicy, i to idą policjanci, nauczyciele, politycy, lekarze te zwolnienia wykładają i nikt na ten temat nie mówi słowa. Ja bym chciał wiedzieć, ile to jest miliardów w skali roku tych lewych zwolnień, które nie przysługują nikomu i to idą sędziowie na te zwolnienia. No to jest choroba, to jest makraba. Już nie mówię o przywilejach emerytalnych, bo to jest temat rzeka i dopóki tego się nie że tak powiem, uporządkuje, no to zawsze będziemy, zawsze będzie takie tłumaczenie emerytom, że wy nie macie płacone z tego, coś się odłożyli, tylko młodzi na was pracują. No to jest po prostu upokarzające emerytów. To jest takie chore troszeczkę. I zabrakło mi właśnie tego, czy ktoś, tak jak walczyli z mafią VAT-owską, jak próbują, że tak powiem, inne, że tak powiem, nadużycia zlikwidować, czy ktoś zabierze się za te lewe zwolnienia wystawiane masowo, pieniądze, które wypływają z ZUS-u w miliardach. Może wreszcie ktoś się tym zajmie.
Dziękuję. Czyli kontrol. Jeszcze panie Stanisławie, mam takie pytanie. Czy ma pan jakieś konkretne oczekiwania, takie, czym rząd powinien się zająć w pierwszej kolejności?
No nie, no dla mnie to jest proste. No ja jestem emerytem, w związku z tym nie byłem członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Moja emerytura była śmieszna. W związku z tym nie otrzymałem niczego w PRL-u, nie otrzymałem niczego teraz. Mówienie o tym, że tam dostaję 13 emeryturę, to jest, kiedyś mówiłem, to jest śmieszne, no bo skoro 70 zł miesięcznie jest ten dodatek, ta 13 emerytura, a średnia emerytura jest 2300 zł, no to nie ma czym gadać. Ja bym chciał, żeby rząd realizował to, co zapowiada. Rzeczywiście, że z każdym rokiem zbliżymy
rozumiem.
Się
do czyli ma pan zaufanie do programu rządu?
No, to jest, mówię, to jest rząd, który to zapowiada i który stara się to realizować. Czy to się uda, tego nie wiem. Ale to jest pierwszy rząd. Pierwszy. Ja nigdy nie słyszałem, niech mi ktoś poda jednego polityka z poprzednich rządów, który chociażby pomarzył o tym, żebyśmy my, no, szari mieszkańcy, mogli poziomem życia zbliżyć się do starej Unii Europejskiej. Dlatego przyklaskuję temu rządowi i trzymam kciuki, żeby to się udało. Jeśli to się uda, no to co, no to jesteśmy w siódmym niebie. Dziękuję bardzo.
Panie Stanisławie, dziękujemy serdecznie. Biegniemy do kolejnego słuchacza. Do usłyszenia. Wolna Trybuna, słucham.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Odniosę się do tego pana pytania.
Tak, właśnie. Czego pani oczekuje? Z tym, że ja jeszcze od razu zaznaczam, że oczekuję od pani, żeby pani słyszyła. Tak, radio, tak, tak.
Tak, tak.
Także odniosę się do pana pytania. Wymieniamy się oczekiwaniami wzajemnymi.
Ja jestem zadowolona, jak dotąd, popieram przedmówcę, bo żaden rząd dotychczasowy nigdy nie starał się o to, żeby Polacy mieli dobrze albo w miarę. Zawsze było i dlatego oburzają mnie dziś wypowiedzi tej opozycji dosłownie, która nie przeprosiła Polaków za poprzednie swoje rządy, nawet przepraszam nie powiedzieli. To, co wyprawiali, co po prostu i dziś stoją i potrafią w bezczelny sposób takie brzydnie opowiadać, że ja podziwiam prawicę, która wczoraj słuchała w Sejmie ich wypowiedzi. Oni po prostu, wie pan co, to odbywa się na zasadzie widzą źdźbło, a u siebie paprocha wielkiego nie widzą wokół. Po prostu to oburza, oburza.
Czyli według pani krytyka rządu jest nieuzasadniona, a gdyby pani miała wybrać taką jedną dziedzinę, czego by pani oczekiwała tak konkretnie?
Uważam, że ta
przeciwdolność
powinna być zatwierdzona. Nie wiem, dlaczego rząd się obecny
To jest ciekawy temat, myślę, że będziemy do niego wracali, oczywiście.
To powinno być zatwierdzone zdecydowanie, dlatego że ponad 12 czy 13 tysięcy na miesiąc to bardzo dużo osób ma, począwszy od celebrytów i całej reszty. I to powinno być zniesione, po prostu zniesione. Ja tak uważam. Nie wiem, dlaczego pan Gowin to zawetował i nie wiem, czemu prezydent chciał to zawetować. Po prostu ja jestem tym oburzona.
Będziemy
ja
o tym
nadzieję,
mówili.
Że rząd PiS-u sobie z tym poradzi.
Będziemy o tym mówili.
Taką mam nadzieję.
Czyli jest konkretne oczekiwanie.
Jeszcze jedno tylko powiem.
Tak, panu. Proszę bardzo.
I chciałabym, żeby pozostali państwo usłyszeli. Uważam, że wszystkie przywileje emerytalne powinny być zniesione. ZUS powinni płacić wszyscy, dosłownie wszyscy. Czyli sędziowie, mundurowi. Także uważam, że od dawna powinni płacić rolnicy ZUS za... do którego my wszyscy podatnicy dopłacamy. To jest skandal, bo to są tacy sami pracownicy jak wszyscy inni. Ja tego nie mogę zrozumieć.
Pewnie za chwilę odezwie się jeden z słuchaczy, który ten sam postulat zgłasza od kilku tygodni w sprawie KRUS-u. Rozumiem.
Wie pan, myślę, to gdyby tak? Wszyscy płacili ZUS, to może i tej składki 30-krotności nie trzeba by było znosić.
Rozumiem.
Po prostu, no. Ten, kto ma bardzo dużo, niech płaci. No. Nam potrącano w ciężkiej, głębokiej komunie do ZUS-u i nikt się nie pytał nas, czy my się godzimy, czy nie godzimy. Po prostu zabierali, człowiek nawet nie wiedział ile.
Czyli mamy postulat kiedyś, konkretny.
Powiem panu, że już kiedyś napisałam w internecie, że człowiek umrze, oni jeszcze będą ZUS podatek pobierać do ZUS-u.
No chyba aż tak administracyjnie nie da się tego przeprowadzić, no ale rozumiem opinię,
dziękuję
rozumiem. Dziękuję serdecznie.
Do usłyszenia.
Wolna Trybuna, słucham.
Dzień dobry, witam w tej audycji najnowszej, jaka tylko powstała i z przyjemnością chciałoby się mówić.
Można mówić na każdy temat, oczywiście.
Tak, właśnie i cieszę się z tego, ponieważ mówimy o dużo rzeczach, ale teraz jak usłyszałem, no, szefowie rządów i w ogóle, oni chcą coś wiedzieć i potrzebują kontaktu z ludźmi. Proszę pana, to jest bzdurstwo, powiem panu otwarcie. Jest taki pan prezydent Duda, jest, był taki prezydent Komorowski i inni. Ja spróbowałem się połączyć z nimi listownie, żeby coś, nie coś przekazać, to co mnie boli, co mnie gryzie, a zaczęło się od IPN-u. W związku z tym, że w IPN-ie jest jeden człowiek w Warszawie, oczywiście w Warszawie, jak stwierdziłem, to ten człowiek jest portierem, ten człowiek jest księgowym, ten człowiek jest szefem komisji i ten człowiek ma wszystkich w tyłku. I głęboko, jeszcze z tego względu, że poprosiłem, żeby mi zwrócił całą dokumentację, którą ja złożyłem poprzez IPN poznański, żeby zwrócił mnie, bo chcę zakomunikować, co to jest za firma, ten IPN, jeśli ja jestem szykanowany w tym naszym kraju z tego powodu, jak ten pan co wskazał, tylko ten pan wskazał inaczej, że nie należał do PZPR, a ja należałem do PZPR-y i się wypisałem, kiedy znalazłem się w wojsku. Z tego względu, że uczyli mnie i ktoś tam o dystynkcji pułkownika powiedział, że mamy kopalnię słoniny w kraju, a ja się zastanowiłem, wstając, pytam się, bardzo przepraszam, jak to kopalnie słoniny, gdzie to są? A on mówi, o, jeden słucha. Więc takie bzdurstwo naprawdę nie warto prowadzić, bo chcąc współpracy, tak jak pan teraz powiedział, że żąda, no oczywiście, pan Morawiecki chciałby, no nie wiem, ale proszę pana, nikt nie dostanie takich pism, bo ja właśnie pisząc do tych ludzi, pisząc do rąk własnych, otrzymywałem odpowiedzi, bo prosiłem o zwrot, bo piszą bzdurstwo do człowieka, który pisze do władz państwowych, to piszą bzdurstwa, przejmując te wszystkie korespondencje. Bo jeśli chodzi o korespondencję, że ta korespondencja poszła, ona powinna być podpisana przez człowieka, jak się uczyłem swego czasu.
To ja już mam dla pana propozycję pewną. Niech pan spróbuje przez biura poselskie, dlatego że posłowie zawsze informują nas, że ich biura poselskie są otwarte właśnie po to, żeby każdy z wyborców mógł się do nich zgłaszać i w momencie, kiedy potrzebuje pomocy, to te biura poselskie służą pomocą. Może pan spróbuje tą drogą. Natomiast ja mam pytanie jednak, jeśli chodzi o te oczekiwania. Czego konkretnie oczekiwałby pan od tego rządu?
Właśnie takiego kontaktu z człowiekiem, żeby ci ludzie na wysokich stołkach wiedzieli, co jest na dole. Ci ludzie się dopominają i powinni się dopominać tego, że są ludźmi, dlaczego są krzywdzeni. Niech pan nie wierzy, że tak jest łatwo, tak jest lekko, tak dla wszystkich ludzi jest. Ludzi masa leży już tam pod glebą, z tego względu, że nie załatwiają prawidłowości swoich powinności sędziowie, którzy po prostu w pierwszym przypadku moim w podły, chamski sposób krzywdzą ludzi, tych, co nie mają pieniędzy. Bo ci, co mają pieniądze, zawsze są wybawieni. Zawsze i wciąż, bo to się słyszy. Natomiast ci, co nie mają pieniędzy, idą pod pociągi, się rzucają, wieszają się i się właśnie odbierają swoje zdrowie i życie. I jak tak, i u mnie jest tak od roku 2016 w związku z policją i z sędziami, gdzie nic nie idzie zrobić i nikt nic nie może zrobić, ani administracja Urzędu Miasta, ani ci ludzie, którzy są prezesami spółdzielni mieszkaniowej. Jestem szykanowany, bo się odzywam, a jestem sam, a nie ma świadków. Jeśli nie ma świadków, bo jestem sam, to jeśli ja przedstawiam i podpisuję się pod tym, to jest prawda, a chcąc, żeby ten człowiek, który mnie szkaluje, przyszedł i zobaczył fakt, potwierdził fakt, nie zrobi tego, bo oczywiście na tym my się ślizgamy i to warto by było, żeby nie pozwolić się ślizgać.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czyli dziękuję. Proponuje pan większą troskę o każdego obywatela. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. Kolejny telefon. Wolna Trybuna. Słucham.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tak, odnośnie poprzedniego słuchacza, nie musi się przejmować, że władza nie odpisuje do niego. Ja pisałem dwa pisma oficjalną drogą do prezydenta miasta Poznania, że urząd nie respektuje orzeczeń wyższej instancji, robi to nagminnie. szóste odwołanie, które sprawę przegrywa i nie respektuje odwołań. Także też nie przejmować, natomiast zawsze dostaję tą samą odpowiedź według wzoru odpisanego, że przykładają najwyższą starannę. Mniej więcej wygląda to w ten sposób, tak jak kartki, firmy wysyłają kartki na Boże Narodzenie.
Czyli, czyli urzędy same nie przejmują się prawem, a w momencie tych naszych zapytań czy wniosków do nich składanych odpowiadają standardowo, tak jak pan
mówił. Jest jeden wzór, tak. Jest jeden wzór odpisany, także dostałem dwa pisma, dokładnie tak samo podpisane.
Ale co pan proponuje? No jednak trzeba próbować, prawda? Jeżeli mamy jakąś tam sprawę jednymi drzwiami, nie, no to idziemy do drugich.
Tak, ja tutaj gdzieś tam właśnie nagłośnienie sprawy w telewizji wydaje mi się, że jest skuteczne, bo od 2010 roku urząd przegrywa sprawę, jeżeli chodzi o wydanie warunków zabudowy. Wyższa instancja nakazuje wydanie warunków, a urząd tego nie robi.
A co pan myśli o interwencjach u naszych wybrańców, czyli u posłów, senatorów?
Były też te interwencje, łącznie z na antenie Państwa Radia. Ale niestety nieskuteczne.
Nieskuteczne.
Nie, nieskuteczne.
Jeszcze mamy co? Duda Pomoc. Kolejna instancja, do której można się odwołać, prawda?
Bo ale to
akurat w Wielkopolsce jest ich sporo.
Mam akurat sprawę w Poznaniu, także z miastem Poznaniem. Poznań przegrywa sprawę akurat tutaj prowadzoną przez nas i przegrywa sprawę. Odnośnie oczekiwań co do rządu samego, ja bym miał jedno oczekiwanie, takie krótkie. Podał się do dymisji.
O, bardzo konkretne. Dobrze, dziękuję. Okay. Dziękuję serdecznie. Biegniemy do kolejnego słuchacza. Wolna Trybuna, słucham.
No, witam.
Dzień dobry.
Wie pan co, tak słucham, jeżeli chodzi o to, co tam już było powiedziane prędzej, no to na pewno to, co ta pani powiedziała, było fajne odnośnie każdy bez względu na wykonywany zawód obowiązkowo płaci ubezpieczenie. To jest bardzo fajne. Czego bym chciał od rządu? Dwóch rzeczy. Pierwsza sprawa to, ponieważ emerytura bierze się z odkładanych składek, powinna być nieopodatkowana podatkiem dochodowym. Bo ci ludzie, którzy pracowali przez 40-50 lat, podatek dochodowy zapłacili. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, bardzo mi się podoba to, co Konfederacja powiedziała, że skoro mamy w Polsce coś takiego jak najniższa krajowa, to powinna być wprowadzona kwota wolna od podatków w wysokości 12-krotności tej najniższej krajowej, bo wtedy byłoby, że tak powiem, to wszystko.
A wie pan, że ten pomysł już był zgłaszany tutaj przez jednego z naszych słuchaczy, który właśnie zwracał uwagę na niekonsekwencje. Człowiek, który mało zarabia, płaci podatek, a później otrzymuje jakieś świadczenia socjalne, czyli można powiedzieć przelewanie z pustego w próżne, że powiedzmy najpierw pobiera nam się tą opłatę, później otrzymujemy dofinansowanie i urzędnicy mają co robić, przelewać te pieniądze z jednej strony w drugą i to jest też postulat do naszej administracji. Dziękuję serdecznie.
Miłego dnia.
Do usłyszenia. Kolejny telefon. Wolna Trybuna, słucham.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie dyrektorze, ja tak dzwonię i tak się nasłuchuję, ale o czym my mówimy? Nasz rząd mówi o godnym życiu każdego obywatela. Okej, rozumiem. Godne życie. Co ma nasz rząd pod uwagą godne życie? Godne życie to jest tak, że minister zarabia 100 tysięcy, a zwykły emeryt dostaje 800 zł i on ma godnie żyć za 800 zł, a nasz minister, czy powiedzmy poseł, zarabia 100 tysięcy, on mówi, że jemu nie starczy od pierwszego, bo on nie ma godnego życia.
A skąd on ma takie informacje o tych zarobkach? Bo ja szczerze mówiąc nie słyszałem o ministrze, który by zarabiał 100 tysięcy miesięcznie.
No pomijając minister, czy dyrektor, czy powiedzmy tam prezydent ma powiedzmy tam 17 czy 20 tysięcy, a emeryt ma 800 zł. Godne życie to jest dla mnie takie, że albo wszyscy mamy równo, a nie, że jeden zarabia miliony, a drugi zarabia grosze. To jest dla mnie nie jest uczciwe i to nie jest godne życie, bo godne życie to by było na poziomie powiedzmy minister ma powiedzmy 100 tysięcy, zwykły emeryt ma połowę tego, co ma minister. To jest godne życie. O tym rząd nie mówi. Godne życie dla rządu to jest zniszczyć obywatela, zniszczyć naszą polską gospodarkę, a żeby ministrowie i dyrektorzy i powiedzmy ci, co siedzą w spółkach, żeby jak najwięcej zarabiali. Tak samo jak nasz polski Orlen finansuje tam jakieś powiedzmy sporty, które nie przynoszą powodzenia, czy gdzieś tam wydają pieniądze na prawo-lewo, ale niech dadzą biednym te pieniądze. Dziękuję, do widzenia.
Dziękuję bardzo. Ja tylko zwrócę uwagę na to, że jeśli chodzi o wyniki samych firm państwowych, to one się rzeczywiście w ostatnich latach mocno poprawiły. Są takie notowania, gdzie no, widać, że ten Orlen, o którym pan wspominał, no, zarabia kilkakrotnie więcej niż kilka lat temu. No ale lecimy, pędzimy do kolejnego słuchacza. Wolna trybuna, słucham.
Witam serdecznie, Marcin z tej strony.
Dzień dobry.
Ja troszkę przysiadam, bo chyba...
Tak, tak, jest pogłos, tak? Dziękuję.
Jest pogłos, proszę bardzo. Może na początek taka trochę uwaga do pana. Jedną od poniedziałku sobie ją trzymam. W poniedziałkowej audycji tej porannej gość tam jakiego tam, no to nie wiem, kluczowy temat, tak?
A tak, tak. To był profesor Jerzy Kaczmarek, tak.
Tak, i tam pozwolił sobie pan na taki bardzo niewybredny żart, który wychwyciłem. Nawet było słychać, że się pan z tego uśmiechnął.
Tak,
chodziło
tak
o panią Kidawę-Błońską i o prawy Borys PO. I powiedział pan, że w sumie wszyscy wyborcy to mają teraz, i to takie było niby dla pana w formie żartu,
tak,
możliwość sobie wystartowania na prezydenta, zwykłego obywatela na prezydenta w PO. Tak pan powiedział.
Tak, tak, tak.
Wiem, bo... pan, może sobie pan to gdzieś tam odsłuchać.
Tak, ale wie pan o co chodziło? Dlatego, że zasada była taka, że jeśli ktoś zdobędzie 30 podpisów, to wtedy może wystartować w prawyborach. Taka zasada.
Okej, okay, nie mówimy o zasadach, mówimy tak o formie, w jakiej pan przedstawił tą całą sytuację. Była ona bardzo stronnicza. Zapewne, że tam niektórzy zaraz zadzwonią, że tak, ja jestem, nie jestem zwolennikiem partii PiS i rządu obecnego.
Tak, tak.
To jest jasne i wiadome od zawsze. Ale takie żarty, trochę mi to przypomniało żart pana prezydenta na uniwersytecie wśród tych wszystkich profesorów, rektorów o tym samolocie nieszczęsnym. No ale to ja sobie mówię, jaka partia, taki Smoleń. No i tam to jest mój żart teraz. Jaka partia, taki Smoleń, tudzież taki Laskowik, żeby nikogo nie obrażać.
Rozumiem. Ja powiem, że tak do końca nie rozumiem, gdzie tutaj zgrzeszyłem to przypomnieniem tych zasad właśnie o zgłaszaniu kandydatur.
Nie, ale pan w ten sposób, że teraz wszyscy wyborcy mogą, bo tam miało być prawybory, tego... No,
tak,
nie,
tak.
Ja to słuchałem dokładnie sobie rano akurat. A teraz wracamy już do sprawy tego rządu. Dziwi mnie fakt, zastanawia mnie fakt, dlaczego tak szybko to Ministerstwo Środowiska zostało, ci ludzie, którzy byli odpowiedzialni za środowisko, zostali porzucani do innych nowych resortów. I ta odpowiedzialność za to, co nie zrobili, no bo umówmy się, że jeśli chodzi o ochronę środowiska, to obecny rząd nie zrobił kompletnie nic. No, zrobił mało, niewiele. Bardzo niewiele. I to, takie ruchy są dziwne. Te obiecanki pana premiera, no to przecież widzimy, że rzeczywiście no, ten budżet nie jest z gumy. No, tak. Zbieranie tych
ale
pieniędzy...
Ale wie pan co, ja tutaj jeszcze wrócę do sprawy tej ekologii i ochrony powietrza. Wchodzą w życie przepisy, które ograniczają używanie tych kotłów o największym właśnie zapyleniu, które powoduje największe
super
zapylenie. I one stopniowo są rzeczywiście wycofywane, te najbardziej smolące, tak nazwijmy.
Niedawno w audycji w środku dnia, nie wiem, czy pan Wojtek to prowadził, była taka audycja o tym zanieczyszczeniu, o właśnie, i tam była chyba pani z naszej Rady Miasta, która jest odpowiedzialna za środowisko i w sumie plan jest żaden.
Czyli pan po prostu mówi, że to jest zbyt wolne działanie, że te zmiany, one są zbyt wolne, jeśli chodzi
ale
o ochronę środowiska.
Ale rzeczywiście, no bo jest tak samo jak służba zdrowia, która wymaga natychmiastowej restrukturyzacji. Tak samo środowisko, no to co się dzieje, bo my tak sobie to odkładamy na bok, no całe fajnie, mówimy o tym, tak, montujemy tam drony, które sprawdzają, Straż Miejska ma większe prawa. Ale to, tak jak było w tamtej audycji mówione, to też nie na tym rzecz polega, bo ludzie, tacy zwykli ludzie, którzy mieli możliwość, kupili sobie takie piece, no to teraz, że tak powiem, z tymi dotacjami państwowymi, no to za dużo nie zrobią. Pewno, że jest to, oczywiście, ja nie mówię, bo przecież państwo może nie dać nic, może wprowadzić ustawy i tak robi, tak? I tak jak tutaj w Poznaniu się tak wzorem Krakowa Poznań zrobił, to też jest dla mnie niezrozumiała decyzja, żeby zakazywać na przykład w dane dni palenia z tymi stałymi tak, substancjami, tak stałymi, tymi tam węglem, czy tam drewnem i w ogóle, tak? No ale to jest taka rzecz, która powinna pójść na samym końcu tej ustawy, tej uchwały Rady Miasta. Najpierw dać ludziom możliwość, tak jak w Kraków dał możliwość ludziom wymiany pieców, dostosowania się do tego, tak, do tych przepisów i potem dopiero zacząć nakładać kary, tak zrobił Kraków, na ludzi, którzy mając możliwości dane przez miasto skorzystali z tego, a czy nie skorzystali z tego, no jest ich sprawa, prawda?
Rozumiem. Dobrze. Już myślę, że ta sprawa jest jasna, że to pana żądanie przeznaczenia większych pieniędzy na ochronę środowiska jest czytelna dla wszystkich.
I na służbę zdrowia to są dwie takie rzeczy, o których rząd tak mówił trochę po prostu gdzieś to zostało powiedziane, ale bardzo słabo, a to są najważniejsze teraz rzeczy dla nas, zwykłych ludzi. Tak, bo 13, 14 emerytury, to wiadomo, że ci emeryci mają do tego podejście różne, no bo to jest jednorazowo wypłacone. Lepiej chyba zwiększyć im o tą kwotę, tą emeryturę, żeby oni mogli co miesiąc dostawać wyższą tą emeryturę niż takie jednorazowe, ale wiemy dlaczego jest lepsza jednorazówka. Wszędzie, no, w biznesie też jest lepsza.
Jednorazówka jest jednorazowa, taki argument, prawda?
No nie, ale chodzi o opodatkowanie tego i w ogóle, tak? I wie pan, jak jest jednorazówka, no to jest jednorazówka, jak podnosimy o tyle miesięczny dochód, no to wzrastają podatki, takie rzeczy i to już...
No ale jak pan sam stwierdził, budżet nie jest z gumy.
Ale to właśnie. Właśnie, ten budżet nie jest gumy, no i teraz szukanie na siłę pieniędzy w różnych takich, to widzimy, co się dzieje w Polsce, w Poznaniu chociażby, tak? Nie idą pieniądze z budżetu centralnego na szkoły, na kultury, no więc Poznań będzie musiał sobie jakoś z tym poradzić i będzie musiał im gdzieś te pieniądze zabierać. I potem będzie krzyk, że to przecież pan prezydent Jaśkowiak nie daje pieniędzy, miasto się wycofuje, nie ma pieniędzy i w ogóle, no ale to trzeba też zatem od razu powiedzieć, że większość tych środków, które to miasto powinno dać, powinno iść z budżetu centralnego.
Rozumiemy tak ten postulat, ale chyba co, musimy dać też możliwość innym słuchaczom. Troszeczkę już czasu zajęliśmy. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Wolna Trybuna Słom.
Dzień dobry, Marek Grzybowski z Rokitnicy. Proszę pana, ja już chciałbym się nie mówić nic o polityce, bo już naprawdę wystarczy. Natomiast chodzi mi o co innego. Bardzo mną wstrząsnął ten taki wypadek, kiedy w Warszawie bodajże na ulicy Sokratesa kierowca przejechał młodego mężczyznę. Mnie nie chodzi o to, żeby pouczać kierowców, bo jak ktoś po prostu urodził się nienormalny, no to już taki będzie. Natomiast bym zaapelował do wszystkich, którzy przechodzą przez przejścia, żeby jednak nie czuli się całkowicie bezpiecznie.
Czyli ostrożność. Apeluje pan o ostrożność, tak.
Oczywiście, proszę pana, no bo przecież nie byłoby tego wszystkiego. Ja widzę, ludzie przechodzą przez przejście, młodzi to się bawią cały czas telefonem, patrzy sobie pod nogi. Gdzieś w zalewie, czy w jakimś innej miejscowości, już zapomniałem, zrobili przejście do pieszych oznakowane migającymi światłami, żeby ten, który przechodzi, żeby widział, że jest na przejściu. Bo przecież to jest coś śmiesznego. Ten, który przechodzi, ma wiedzieć, że zbliża się do przejścia. Moja nauczycielka, proszę pana, 70 lat temu powiedziała, pamiętajcie, nawet na przejściu dla pieszych musicie zawsze uważać najpierw w lewo, potem w prawo.
Pamięta pan taki wierszyk? Najpierw w lewo, potem w prawo i znów w lewo ruszam żwawo.
Tak jest, no. I proszę ten wierszyk propagować.
Dobrze, będę przypominał.
Nauczyciele powinni uczyć dzieci, żeby już były na to uczulone. No i tyle.
Dziękuję bardzo za ten głos. Natomiast jeszcze na chwilkę wróćmy do expose, w którym pan premier mówił, że żeby te pieniądze się znalazły, najważniejszy jest wzrost PKB. Posłuchajmy krótkiej wypowiedzi wczorajszej.
Stajemy na progu wielkich zmian i wielu niekorzystnych trendów. Pomimo tego, celem mojego rządu w najbliższych 4 latach jest utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu PKB na poziomie co najmniej 2-3 punkty procentowe wyższym niż w strefie euro. Dzięki temu z każdym rokiem będziemy coraz bliżej poziomu życia państw zachodniej Europy.
I to, proszę państwa, jest chyba problem kluczowy, bo my mówimy o tym, że potrzebne są pieniądze na najróżniejsze rzeczy, na najróżniejsze wydatki. Natomiast jeżeli nie będzie wzrostu gospodarczego, to tych pieniędzy nie będzie przybywało. Czyli dojdziemy do takiej sytuacji, że nie ma z czego tego sfinansować. To jest warunek podstawowy. Posłuchajmy kolejnego słuchacza. Wolna Trybuna, słucham.
Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Mówi Marek. Chciałbym podkreślić, że bardzo dobre expose premiera Mateusza Morawieckiego, podkreślenie godności narodowej, godności człowieka, godności rodziny, wyeksponowanie tego, że gospodarka jest bardzo ważna. No, brakuje trochę godności dziecka poczętego niepełnosprawnego, ale tutaj przede wszystkim w świadomości społecznej jest duże pole do działania, do zmiany. Natomiast zgadzam się z tymi głosami, że jeżeli chodzi o kontakt z obywatelem, to mamy kilkudziesięcioletni, już nie mówiąc o poprzednią epokę tutaj, i oprócz tego, że czasami w instytucjach samorządowych jest to bardzo uprzejme i sprawne załatwianie, czy również w instytucjach rządowych, to zdarzają się przypadki po prostu ignorowania i właściwie należałoby nad tym popracować, że jak obywatel zgłasza problem do jakiejkolwiek instytucji, to nawet jeżeli powiedzmy sobie nie leży to w jej kompetencjach, to obowiązkiem urzędnika jest po prostu tą sprawę przekierować. Dziękuję, życzę miłego dnia i to dnia.
Dziękuję serdecznie. Jeśli chodzi o wspieranie polskich rodzin i polskich firm, to ten wątek też pojawiał się wielokrotnie. Może wysłuchajmy w takim razie kolejnej krótkiej wypowiedzi pana premiera.
Wspieramy i będziemy wspierać polskie firmy, bo wspieranie swoich firm jest absolutną normą, jest normalnością. Zagraniczne firmy są wielkie, silne i wspierane już przez swoje państwa. Nam wmawiano prawdzie, że kapitał nie ma narodowości, ale to nonsens. Pierwsza kadencja była ukierunkowana na uszczelnienie podatkowe. Tych wysiłków nie zaprzestaniemy, ale jednocześnie zdecydowanie, punktowo i systemowo uprościmy prawo podatkowe i wprowadzimy następne rozwiązania wspierające polskie firmy.
O co chodziło z tymi polskimi firmami? Ja muszę się przyznać, że taką tabelkę sobie właśnie analizowałem, z której wynikało, że firmy, które mają właścicieli zagranicznych, płacą mniejsze podatki, tak uśredniając, niż firmy o podobnych obrotach w podobnej branży, które mają właścicieli polskich. Czyli coś jest na rzeczy, jeśli chodzi o wspieranie akurat naszych rodzimych firm. No ale posłuchajmy kolejnego głosu słuchacza. Wolna Trybuna, słucham.
Dzień dobry, Maciej Oborniki.
Dzień dobry, panie Macieju.
Tak krótko powiedzieć o kontakcie z posłami. No, nie jest to przyjemna sprawa. Raczej oceniam to negatywnie. Przykład. Odebrałem decyzję administracyjną z Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu dopiero po 4 latach. To nie jest prywatna taka sprawa, że nie będę wnikał o co chodzi, ale dotyczy bardzo wielu osób taka decyzja. No przez 4 lata to ludzie są pozamiatani po prostu.
Rozumiem, czyli zbyt chaotycznie i w sposób nieuporządkowany, nieterminowy działają te instytucje.
Tak, z różnych to względów wynika, ale próbowałem to zainteresować kilku posłów, nie będę miał kogo. Żadnej informacji nie otrzymam. Nawet dziękuję, odebrałem maila, zajmiemy się tym, nie zajmiemy się tym. Po prostu cisza.
A to ciekawe cisza. Akurat, bo nasi posłowie zawsze przed wyborami zapewniają nas, że będą naszych interesów bronili. Może trzeba zrobić jakiś ranking, kto reaguje na sprawy zgłaszane przez wyborców.
No właśnie, to by się przydało chyba. Także dziękuję.
Jest kolejny wniosek. Dziękuję serdecznie. Słuchamy kolejnego słuchacza. Wolna Trybuna, słucham.
Dzień dobry. Ja chciałbym się odnieść do tego, co przed sekundą było tworzone. Część przemówienia pana premiera i o wsparciu rodzimych firm. Obawiam się, że warto by zadać takie oficjalne pytanie, czy premier czasami nie ma choroby dwubiegunowej, ponieważ jeżeli mnie pamięć nie myli, to wielomilionowymi dotacjami wsparł na przykład coś takiego jak bank JP Morgan i wiele innych tego typu, w cudzysłowie, inwestycji, także...
To były miliony, nie pamiętam tej kwoty właśnie, bo pan przypomniał mi rzeczywiście, chodziło o to, że firma JP Morgan, bank został dofinansowany za stworzenie miejsc pracy w Polsce, a sytuacja była o tyle ciekawa, że bezrobocia podobno w Polsce już prawie nie ma. Ciekawy trop, prawda?
Dobrze, proszę bardzo. Inwestycje w fabryki typu na przykład ten też zresztą dofinansowany Mercedes pod Wrocławiem, to jeszcze jestem w stanie przełknąć, bo to jest faktycznie inwestycja, która coś produkuje. Natomiast dopłacanie do instytucji finansowych, z których przecież wszyscy doskonale wiemy, że premier Morawiecki się wywodzi, no jest co najmniej wątpliwe. I mówienie teraz o tym w expose, że wspieramy polskie firmy, no stoi w pewnej sprzeczności z tym, co robi tak naprawdę.
Ciekawe, czy ktoś z kancelarii premiera nas słucha i czy będzie w związku z tym jakiś wniosek wyciągnięty. Ale wie pan co, jedna rzecz mi się nazywała taka pozytywna, bo nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, pan premier zapowiedział ulgę inwestycyjną dla najmniejszych firm, a to ma polegać na tym, że umożliwione będzie natychmiastowe rozliczenie kosztów inwestycji w środki trwałe bez konieczności amortyzacji. Dla małych firm to jest rzecz bardzo istotna i ja mam tylko nadzieję, że to będzie rzeczywiście wprowadzone.
Powiem tak, zgadzam się z tym, co pan powiedział, że byłoby super, gdyby było wprowadzone, natomiast ja uwierzę, jeżeli będzie wprowadzone, ponieważ premier ma akurat taką tendencję, że bardzo dużo rzeczy mówi i oczywiście oni wprowadzają, ale z wieloma gwiazdkami. Widziałem bardzo fajny mem, który przedstawiał pusty pokój, a ten pusty pokój przedstawiał osoby, które tak naprawdę mogą załapać się na te wszystkiego rodzaju programy dotyczące właśnie małej przedsiębiorczości.
Czyli program jest... Tak. Program jest, tak, skorzystać z niego trudno, mówi pan, czasem no, tak jest, no właśnie.
No, to jest tak, że nie mówimy. Przykład obniżonego ZUS-u, kogo on dotknie?
Tych rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo małych firm, bardzo, bardzo, bardzo.
No, to jest, wie pan,
niestety,
to,
tak.
No, okej, okay, lepsze to niż nic, natomiast jest to dla przeciętnego przedsiębiorcy to jest praktycznie...
No ale miejmy nadzieję, że to w dobrą stronę pójdzie, krok po kroku.
To dociera do osób, które na przykład prowadzą działalności. Tak, oczywiście, do nich dociera, tak rząd obniża. Natomiast no tak to niestety nie wygląda. Tak to niestety nie wygląda, a należy pamiętać, że to pracodawcy wypracowują wszystkie, większość pieniędzy, nie urzędnicy i nie instytucje finansowe. One tylko przerzucają pieniądze. Więc...
Czyli będziemy patrzyli na ręce, rozumiem, czy rzeczywiście te zapowiedzi będą realizowane, czy też nie. No i potem będziemy twardo rozliczali, rozumiem pana wypowiedź. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Może w takim razie posłuchajmy, co pan premier mówił na temat wspierania dużych rodzin, bo to jest rozwiązanie problemu demograficznego. Posłuchajmy.
Każda duża rodzina może liczyć w tym temacie już na wsparcie państwa. Wsparcie, jakiego nie było dotąd. A dla rodzin z trójką lub więcej dzieci zaproponujemy dodatkowe ulgi i ułatwienia. Różnorodne programy wsparcia i ochrony rodziny będą osią polityki mojego rządu. Nie tylko w imię tradycji i tożsamości, ale także w imię przyszłości, wolności i normalności.
I ten temat, on się bardzo mocno wiąże właśnie z tematem też emerytur, systemu emerytalnego, no bo ktoś musi wpłacać pieniądze, które później będą wypłacane emerytom. Jest problem wielki z demografią. Jak to zrobić, żeby w naszych rodzinach rodziło się więcej dzieci, żeby nasze społeczeństwo nie było stare, to tak brutalnie brzmi, bo udział emerytów w ogólnej liczbie mieszkańców Polski systematycznie rośnie i jeszcze pewnie przez jakiś czas będzie rósł. Pan premier mówił też o ochronie dzieci w szkołach, o opiece nad dziećmi, między innymi o ochronie przed szkodliwą ideologią, rozbijaniu rodziny. Posłuchajmy kolejnej wypowiedzi.
Dzieci są nietykalne. Kto podniesie na nie rękę, tę ideologiczną rękę, ten podnosi rękę na całą wspólnotę. Kto chce dzieci zatruć ideologią, odgrodzić od rodziców, kto chce rozbić więzi rodzinne, kto chce bez zaproszenia wejść do szkół i pisać ideologiczne podręczniki, ten podkłada pod Polskę ładunek wybuchowy. Ten chce wywołać w Polsce wojnę kulturową. Nie będzie tej wojny. Nie dopuszczę do niej.
Czyli wiemy już, chronimy polskie rodziny? Tak jak chronimy polskie przedsiębiorstwa. Posłuchajmy kolejnego słuchacza. Wolna Trybuna, słucham.
Dzień dobry, Daniel.
Dzień dobry.
Jeżeli mówimy tutaj o emeryturach w tej chwili, no jeszcze nie daleko mi do emerytury, ale też czas, by skończyć z tymi przywilejami niektórych grup zawodowych, bo jeżeli słyszy się, że trzeba wiek podnosić, a w niektórych grupach zawodowych się obniża, tak powiedzmy mundurówka, nauczyciele, nie wiem, czy tam jeszcze sędziowie, prokuratorzy, tym powinno się skończyć i żaden rząd nie potrafi z tym zrobić porządku.
To już trzeci głos w dzisiejszym dniu.
Brać pieniądze.
Panie Danielu,
dla tych młodych emerytów, no niestety.
Panie Danielu, to już trzeci głos dzisiaj w dyskusji, który zwraca uwagę na problem właśnie wydatkowania pieniędzy zebranych w ZUS-ie, że są takie osoby, które pobierają świadczenia, no, albo niesłusznie, albo zawyżone. Także widać, że wszystkich to boli.
Był kiedyś pomysł powrotu do, żeby wyrównać wszystkim te emerytury bez świętych krów, a wszędzie na zachodzie praktycznie nie słyszałem, żeby mundurówki miały takie przywileje jak u nas w Polsce, także z tym też powinien być zrobiony porządek w końcu, bo...
Zobaczymy, czy jakieś rozwiązanie.
Na pewno w dzisiejszych czasach jakieś to chciałem powiedzieć. No. Jeżeli wszyscy mają płacić, wszyscy mają składki, to musi być jakoś sprawiedliwie to wszystko rozwiązane, a nie, że ktoś pracuje 15 lat i może iść na emeryturę. Czy 25, 4 godzin powiedzmy.
Tak, te systemy są bardzo, systemy rzeczywiście są bardzo różne.
Powinno być wszystko w jednym worku i wiadomo, no, ktoś nie może pracować, odchodzi na rentę czy tak dalej, no, a nie, że tak to wygląda. No tak. I nikt się za to nie bierze. No.
Systemy są bardzo różne i jest poczucie takiej dużej niesprawiedliwości, jeśli chodzi o system emerytalny. Mm-hmm. Mało kto wypowiada się dobrze o tym naszym ZUS-ie, no, o KRUS-ie, jak się okazuje, podobnie, a najgorzej chyba wypowiadał się artysta, pan Martin Lechowicz, który napisał nawet kiedyś balladę emerytalną. Może posłuchajmy dla relaksu. Dziękuję. Tej krótkiej piosenki. Dziękuję bardzo. Zapraszam do słuchania. No jak widać, temat jest bardzo gorący i taki wywołujący wielkie emocje. Ja muszę się przyznać do pewnego małego eksperymentu. Zrobiłem taką prowokację dziennikarską na Twitterze, na koncie twitterowym. Zaproponowałem taki mały sondaż na temat tego, czy składki na ZUS, czyli stawka procentowa pracowników zarabiających ponad 11 912 zł miesięcznie, powinny być większe czy mniejsze od reszty osób, czyli czy ci, którzy zarabiają ponad 11 912 zł, powinni płacić więcej, tyle samo czy mniej od tak zwanych zwykłych zjadaczy chleba. I co ciekawe, nikt prawie, to konkretnie tylko 9% opowiedziało się za tym, żeby utrzymać dotychczasową zasadę, czyli 30-krotność, powyżej której najbogatsi nie płacą już składek ZUS-u. To ma popularność tylko 9%. Jest to zaskakujące. Ciekawe, czy znowu słucha nas ktoś z kancelarii rządu, pana premiera. Posłuchajmy może kolejnej wypowiedzi.
To zostało uchwalone wstępnie przez rząd we wrześniu i wszyscy w rządzie się na to zgodzili. I w tych zaprogramowanych przychodach było też przewidziane zniesienie tej 30-krotności, czyli pozyskanie dodatkowych ponad 5 miliardów złotych. Tu trzeba po prostu doprowadzić do sprawiedliwości. No nie może być tak, że wskutek decyzji bodajże jeszcze Balcerowicza sprzed wielu, wielu lat, najbogaci od pewnego momentu nie składają się na ZUS, a wszyscy inni Polacy całe swoje życie tę składkę uiszczają. Będziemy cały czas rozmawiać o tym, żeby zrealizować to, co wspólnie na rządzie uchwaliliśmy.
No właśnie, wypowiedź na temat sprawiedliwości, a ciekawe jak sprawiedliwość widzi nasz kolejny słuchacz. Halo, halo, wolna trybuna? Halo? O, jest jakiś problem. Spróbujemy odebrać kolejny telefon. Wolna trybuna, słucham? No niestety, nie za bardzo mamy szczęście, może tym razem się uda. Wolna trybuna, słucham.
Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu. Tak, słuchamy.
Się was za tym porównania. Ja chciałem odpowiedzieć na to zasadnicze pytanie, ponieważ tu jest wiele kwestii poruszanych i ja wyznaję zasadę, że nie na wszystkim się znam, ale...
To chyba każdy z nas, także myślę, że nie ma nikogo, kto zna się na wszystkim.
Ale nieraz słyszę, że ludzie się wypowiadają, nie rozumiejąc sprawy. Pierwsze, ja bym chciał, żeby rząd był uczciwy, kompetentny i rzeczywiście wypracował, bo przez lata nie były wypracowane to, co tutaj moi poprzednicy mówili, kontakty ze społeczeństwem. Ale ja bym chciał, żeby mądrzy ludzie zarządzali naszą gospodarką, a niestety, no nie będę mówił, jak było poprzednio, daję przykład pana Obajtka, bo dla mnie trochę się na menedżerstwie znam. Człowiek, który potrafił po prostu takie wyniki osiągnąć w ostatnich 2-3 latach, no to rzeczywiście to głowa czapki z głów.
A wie pan, gdzie on wcześniej pracował? Wie pan, gdzie on wcześniej pracował? Pan Obajtek? Czyli szef Orlenu, wie pan, gdzie on wcześniej pracował? On nie był biznesmenem, jak się okazuje, pracował w administracji państwowej, także to jest ciekawy przypadek.
Na początku XX wieku, chyba przy produkcji samochodów Citroen w biurze konstrukcyjnym zatrudniani byli filozofowie.
Także, a jakie mieli wyniki?
No bardzo dobre.
Bardzo dobre, no właśnie.
Nie, do czego zmierzam? Pan to potwierdza, że no po prostu podstawą dobrego działania jest logiczne myślenie, zasada logicznego myślenia. I często mi brakuje taka tutaj, może taki mały wtręt, tej podstawowej zasady logicznego myślenia, to nie odnosi się do dzisiejszej dyskusji, zasada jest skutkowo-przyczynowa. Często ludzie opowiadają o skutkach, ale nie odnoszą ich do przyczyn, prawda? I często to szczególnie się odnosi tam oskarżanie kogoś, że się źle wypowiedział, z tym, że nie podają, że to jest reakcja na obraźliwą wypowiedź poprzednika i tak dalej. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. No i chciałbym, żeby rząd, no, sprawując swoją władzę, no, żeby w przypadku, bo jesteśmy tylko ludźmi, w przypadku, gdy pojawi się w tym gronie ktoś, kto no, po prostu jest nieuczciwy, nie wywiązuje się z obowiązku, żeby natychmiast działał. I tutaj muszę powiedzieć, na podstawie, ja nie należę do żadnej partii, ale na podstawie ostatnich trzech rządów widzę, że ten rząd starał się tak robić, w odróżnieniu od tamtych 8 lat, gdzie po prostu no, kryło się pewne rzeczy i jakoś się utrzymywało ten stan.
Powoli musimy już kończyć nasz program. Tak. Ja myślę, że pod tymi pana wymaganiami wobec rządu, żeby raz, tak, uczciwość, dwa, reagowanie na każdy problem szybko, kompetentnie, pewnie podpisaliby się wszyscy z naszych słuchaczy. Mi też bardzo spodobała się tutaj ta myśl, że potrzebna jest logika matematyczna, może w szkołach jest za mało logiki.
Za mało logiki, tak,
logiki matematycznej. To by rozwiązało wiele problemów z najróżniejszych dziedzin, tak też mi się wydaje.
No właśnie. Dziękuję
serdecznie.
Wszystkiego dobrego.
Dziękuję serdecznie za ten głos podsumowujący. Serdecznie dziękuję również wszystkim słuchaczom. Tak jak mówiłem, nasz program zbliża się do końca. Nasza rozmowa znów bardzo była dla mnie taką niespodzianką pozytywną. Okazało się, że pomimo różnicy zdań jesteśmy w stanie dogadać się i to znacznie lepiej niż no, ci ludzie, którzy są naszymi wybrańcami. Serdecznie za to dziękuję. Pozdrawiam i zapraszam na wolną trybunę już za tydzień. Do usłyszenia, Piotr Tomczyk.